Rozmowa o wierze przed mikrofonem Anna Łoś. Kościół czy charyzmatyczny? Na to pytanie już za chwilę spróbuję odpowiedzieć Państwa i moi goście, a dziś przypomnę zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Tak nazywa się to święto w tradycji ludowej. Spróbujemy się przeglądnąć trzeciej osobie boskiej, choć język jest dosyć ubogi, by wyrazić istotę problemu. Przy telefonie witam księdza profesora Mariusza Rosika, biblistę prowadzącego wspólnotę Porta Celi.
Bardzo gorąco kłaniam się wszystkim Państwu i pani redaktor.
I pana Antoniego Tompolskiego, który jest członkiem zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, a także założycielem wspólnoty Góra Oliwna.
No, witam wszystkich, witam panią.
Jaka tu jest natura problemu, ta trzecia osoba boska?
Jeżeli rzeczywiście mamy jakiś problem z Duchem Świętym, to pewnie dlatego, że jest to trzecia osoba boska tak najbardziej nieuchwytna zmysłami i pojęciem i rozumieniem. Czasem mówimy o Duchu Świętym jako o wielkim zapomnianym. Dla nas kimś bardzo realnym jest osoba Jezusa Chrystusa, bo On stał się człowiekiem, więc jest nam taki bliski, możemy go sobie wyobrazić jako człowieka. Cały Stary Testament mówi o Bogu i myślimy wtedy o Bogu Ojcu. Natomiast niewiele jest tam zmianek o Duchu Świętym, bo tak naprawdę nauka o Duchu Świętym rodzi się dopiero w chrześcijaństwie, choć jest zakorzeniona w Starym Testamencie równie mocno. Tak więc kłopot z tym Duchem Świętym polega trochę na tym, że nie bardzo potrafimy sobie wyobrazić, kim on jest. I gdybyśmy sięgnęli po biblijne symbole, to zobaczymy, że z Ducha Świętego to są to zawsze takie symbole trudno jakoś uchwytne. To jest wicher, wiatr, to jest ogień, to jest płomień, to jest woda. Woda życia jest symbolem Ducha Świętego. Czyli coś takiego bardzo jakoś niejednolitego, trudno uchwytliwego zmysłem. Mm-hmm. Pewnie dlatego też mamy taki troszkę kłopot z tą trzecią osobą w takiej zwykłej relacji, w odniesieniu do Ducha Świętego jako Pana Boga.
Panie Antoni, ruach, czyli kto? Mm. Czyli to ten, co unosił się nad wodami księdza rodzaju, ale i ksiądz profesor, i pan Antoni Topolski reprezentujecie pewne ruchy, które mają charakter właśnie charyzmatyczny, czyli gdzieś tam na swojej drodze spotkaliście jakieś może namacalne efekty działania Ducha Świętego? Czy mogę o to zapytać?
Ja w ogóle zgadzam się z moim przedmówcą, czy księdzem profesorem, że Duch jest bardzo mało uchwytny. Jednocześnie mamy też opis w Dziejach Apostolskich na początku Kościoła, jak bardzo był on wyrazisty. Nie? I jak się dokładnie czyta te opisy, to widać, że za każdym razem Duch nieco inaczej się tam ujawniał i okazywał, że właśnie wydaje mi się, że on się wymyka spod takiej reguły, że to będzie tak, w taki sposób przewidywalny.
Czyli to jest to takie, że wieje tam, gdzie chce. To jest to? To jest właśnie
tak,
co się w
tak,
tym zawiera.
Tak, to jest to, że Duch Święty z jednej strony widzimy, że on przychodzi tam. No, bardzo wiele opisów, jeżeli nie wszystkie. Widać, że przychodzi w taki nawet widoczny sposób, nie? Że on jest zauważalny przez otoczenie. Że, tak jak na przykład u Korneliusza, tak? Że apostoł głosi Ewangelię i przychodzi Duch Święty i ta obecność Ducha Świętego wtedy w domu Korneliusza jest argumentem nie do odparcia za tym, żeby ochrzcić tych nieobrzezanych i włączyć ich do kościoła, nie? Czyli to musiał być widoczny argument. To nie jest tak, że przez wiarę wierzymy, że coś się stało. No, a często też z Duchem Świętym mamy do czynienia tak, że wiemy, że On przyjdzie na podstawie obietnicy, nie na podstawie tego, że coś widzimy, że coś się zmienia, jest jakaś reakcja czy człowieka, czy otoczenia. Nie? Chociaż oczywiście to może być, nie? Ale właśnie nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No ja osobiście chciałbym, żeby za każdym razem było tak jak w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale. Tak, Kościół siada, modli się, bo jest duży problem, ziemia drży, są jakieś takie znaki, nie, że każdy czuje, że w sercu ma jakiś płomień, bo modlił się o odwagę w głoszeniu Ewangelii pomimo przeciwności, nie, więc wszyscy zostają poruszeni i w sposób taki niemal namacalny każdy jest dotknięty i jednocześnie są jakieś znaki zewnętrzne. No ja chciałbym, żeby tak było.
Pewno nieraz się tak zdarza. No właśnie, różnie
tak,
to bywa.
Ale właśnie jest to tak trudne do przewidzenia i nie do powtórzenia, że no stąd też rodzi się bardzo dużo kontrowersji, tak? Bo coś się wydarzyło, ktoś inny przychodzi zobaczyć, czy to rzeczywiście miało miejsce, no a tu nie ma, bo to tak nie działa, że będziemy sobie na zawołanie powtarzać jego przyjście i działanie.
Księże profesorze, biblista i jakby sięgnęlibyśmy do Starego Testamentu, do Pierwszego Testamentu, to wiele z tych miejsc, gdzie się zapowiada, że przyjdzie ten duch pocieszyciel, znalazłam jakiś fragment w Księdze Joela.
Przy tak zwanej relekturze tekstu biblijnego Starego Testamentu jest nam dużo łatwiej wychwycić takie momenty, a mam na myśli lekturę po przeczytaniu Nowego Testamentu. Dlatego, że wiemy, że Stary Testament niemal równoznaczny z Biblią hebrajską, jest księgą świętą również dla judaizmu i tam nie ma tak rozwiniętej teologii Ducha Świętego, jak mamy to w chrześcijaństwie, ale gdy już przez pryzmat nauki chrześcijańskiej o trzech osobach Trójcy Świętej patrzymy na Stary Testament, to dużo więcej miejsc zauważamy takich, gdzie Duch Święty już jest obecny. Choćby pierwsze zdanie Biblii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ziemia była bezładem i pustkowiem i Duch Boży unosił się nad wodami. Mamy Boga Ojca, który stwarza, mamy Ducha, a Bóg stwarza jak? Rzekł Bóg i stało się, stwarza Słowem, czyli Słowo, Logos, to jest druga osoba Trójcy Świętej. Już więc w pierwszych zdaniach Biblii mamy nawiązanie do Trójcy Świętej, ale bez Nowego Testamentu byśmy tego nie wiedzieli. O Duchu Świętym mowa jest w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz przewodzi narodowi wybranemu w 40-letniej wędrówce przez pustynię, ustanawia tak zwanych starszych Izraela, starszyznę, to na nich stąpił Duch Święty i prorokowali. O Duchu Świętym jest mowa w pięknej wizji Ezechiela o ożywienia martwych kości, martwe kości, nad którymi wieje duch, wiatr i one przybierają ciało i stają się żywe.
Właśnie stają się narodem wybranym w tym sensie?
To tak, tak, można bardziej powiedzieć ludem Bożym.
Ludem Bożym.
Bo naród wybrany to nam się kojarzy tylko z judaizmem, a tymczasem ta wizja ma również swoją kontynuację w Kościele, czyli z ludem Bożym Nowego Testamentu również. Właśnie w księdze proroka Joela, jak pani redaktor wspomniała, mamy tam zapowiedź zesłania Ducha Świętego i takich nadprzyrodzonych znaków. Można więc wskazać kilka miejsc w Starym Testamencie, również w księdze proroka Izajasza mowa jest o duchu i czasem mamy też nawet takie kłopoty, że nie bardzo wiemy, jak to słowo duch przetłumaczyć, czy dużą literą, czy małą literą. Na przykład księga mądrości. Mądrość jest duchem. Takie mamy tam zdanie.
A ten ruach to jest ciekawe. To samo i to jest żeńskie, prawda? To jest
tak,
też ciekawe.
Tak, ruach to jest
poruszyciel?
Żeńska forma.
Forma, aha. Czy to coś też wnosi jakiegoś feministycznego? Tak zapytam przy okazji, czy niekoniecznie?
Tak, w teologii feministycznej bardzo chętnie się do tego odwołują panie. No i słusznie, no bo to jest gramatyczna forma żeńska, a o Panu Bogu nie możemy powiedzieć, że ma płeć, prawda, ani męską, ani żeńską, ale możemy powiedzieć, że ma takie pierwiastki i jednej płci, i drugiej płci.
I drugiej płci, właśnie.
Nowy Testament zdecydowanie tutaj rozwinął i też, no ja szczególnie myślę tutaj o dziejach apostolskich, które pokazują, jak to w praktyce było, nie bez właśnie nawet takiego bardzo wyjaśniania, co to się dzieje, tylko widzimy, że przychodzi Duch Święty, On zadziała, my rozpoznajemy Go, Jego działanie, więc uznajemy tutaj boską interwencję w danym aspekcie. No i to wydaje mi się takie piękne, no chociaż niejednoznaczne, może nie proste, ale piękne właśnie.
Do tych różnych wydarzeń, które miały miejsce właśnie w Dziejach Apostolskich, w Nowym Testamencie, za chwilę jeszcze powrócimy. Ja przypomnę numer telefonu tej audycji 12 630 64 31 i adres mailowy wiara@radiokrakow.pl. Kościół czy charyzmatyczny? Dziś przypomnijmy Zielone Świątki, zesłanie Ducha Świętego. To dzień, w którym, bardzo piękny cytat znalazłam, w którym ludzkość jednoczy się w Duchu Świętym, jak napisał święty Paweł. Nie ma już Greka ani Żyda. Czy moi państwa goście mogą powiedzieć, że wtedy narodził się Kościół w takim sensie dosłownym, wspólnotowym? To pytanie kieruję do Państwa i moich gości. Przypomnę, ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista prowadzący wspólnotę Porta Celi i Antoni Tompolski, który jest członkiem zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, a także założycielem wspólnoty Góra Oliwna.
Teologicznie rzecz ujmując, gdy patrzymy na Nowy Testament, nie mamy takiego jednego bardzo wyrazistego momentu, w którym powiemy, to jest moment narodzenia Kościoła. Do tego momentu go nie było, od tej chwili jest. Mówimy o rodzeniu się Kościoła, więc niektórzy mówią, że początki Kościoła to jest już cała publiczna działalność Jezusa. Właśnie 3 lata Jezus tworzy wspólnotę, która jest zaczątkiem Kościoła. Gdybyśmy sięgnęli do dokumentów Soboru Watykańskiego II, czytamy piękną teologiczną wykładnię tego, co opisuje święty Jan. Mianowicie czytamy tam w Konstytucji o Kościele, że z przebitego na krzyżu boku Chrystusa narodził się przedziwny sakrament Kościoła, bo wtedy wypłynęła krew i woda. Woda jest symbolem chrztu, czyli wejścia do Kościoła, krew jest symbolem Eucharystii, tak to i ojcowie Kościoła interpretowali. Później mamy właśnie Dzień Pięćdziesiątnicy jako kolejny bardzo ważny etap. Tak jak pani redaktor powiedziała, początków Kościoła jako wspólnoty zjednoczonej właśnie w Duchu Świętym. Zwróćmy uwagę, że ten pierwotny Kościół nie jest jeszcze oddzielną religią, nie jest oddzielną wspólnotą od judaizmu. Pierwotnie chrześcijanie jeszcze się nie nazywali chrześcijanami, dopiero później w Antiochii tak nazwano. To byli Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, którzy przyjęli naukę właśnie o Duchu Świętym, zaczęli głosić dobrą nowinę. Mamy więc kilka etapów rodzenia się Kościoła, ale moment Pięćdziesiątnicy jest jednym z najbardziej istotnych.
Mówi się, że właśnie Duch Święty wtedy szczególnie obdarzył ludzi różnymi charyzmatami. Czym one są, jaką rolę właśnie spełniają w życiu Kościoła? Także właśnie w życiu waszych wspólnot.
Przyjście Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich opisane w 2 rozdziale. Myślę, że szczególne pod tym względem, że kiedy o Duchu Świętym, na przykład w ustach Jana Chrzciciela, tak, że on przyjdzie, baranek, chrzciciel będzie Duchem Świętym tam i ogniem, nie? Czyli o tym wydarzeniu do tego momentu, tak historycznie rzecz biorąc, do Dziejów Apostolskich 2 rozdziału, mówi się o Duchu jako, że On przyjdzie, a od tego momentu mówi się jako ten, który przyszedł.
Charyzmaty,
tak, i dary. No to tutaj mamy, ja bym powiedział tak, że to jest z jednej strony taka tajemnicza trochę rzeczywistość, dlatego że jak się patrzy na poszczególne słowa w języku greckim, które na przykład w dziejach święty Łukasz jako autor przypisywał temu, a później święty Paweł temu, co czyni Duch Święty, to jest bardzo szeroka gama różnych rzeczy. Nie? Kiedy mówimy charyzmatyczny, to myślimy tak tutaj już w kontekście historycznym, obecnym naszego Kościoła, że myślimy o charyzmatycznym ruchu, czyli o tych, którzy, nie wiem, mówią językami, prorokują, czy mają jakąś specyficzną duchowość wyrażają.
Tak, o wielu wspólnotach, które gdyby powstały na tej bazie, tak się mówi, prawda?
Tak, tak. Natomiast myślę, że to jest bardzo wąskie zrozumienie słowa charyzmatyczny, bo Duch Święty obdarowuje nas bardzo wieloma różnymi darami. Czytamy w Dziejach 1:8, jak Jezus mówi do apostołów, gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Czasami coś jest nazywane darem, czasami coś jest inaczej nazwane. Więc ja tutaj myślę, że jest to pewnego rodzaju, bardziej ja patrzę na to, jak na osobę Ducha Świętego, który działa w człowieku i to się uzewnętrznia w bardzo różny sposób. Taka ogromna zaleta grup charyzmatycznych, że one patrzą na Ducha Świętego jak na kogoś, kto może uzdolnić człowieka do czynów nowych.
Tytuł naszego spotkania, Kościół czy charyzmatyczny? Czy tam jest znak zapytania?
To jest troszkę taki retoryczny znak zapytania, bo odpowiedź jest oczywiście pozytywna. I troszkę porządkując to, co do tej pory zostało opowiedziane, może spróbujmy popatrzeć tak z punktu widzenia pneumatologii, czyli nauki teologicznej o Duchu Świętym. Czasem tak się dzieje, że niektórzy teologowie pokazują takie 3 obszary działania Ducha Świętego, jeżeli chodzi o obdarowanie, bo popatrzmy, że słowo charyzmatyczne ma w sobie rdzeń charyz, a charyz oznacza po grecku łaska. Więc niektórzy teologowie mówią o darach Ducha Świętego, charyzmatach Ducha Świętego i owocach Ducha Świętego. Oczywistym jest, że ten podział nie jest ostry. Niemniej jednak to, co nazywamy darami Ducha Świętego, to te słynne katechizmowe mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Później mamy charyzmaty, to głównie te, o których mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, tak zwane nadprzyrodzone dary, uzdrawianie, uwalnianie, modlitwa w językach, tłumaczenie, proroctwo. I wreszcie owoce, o nich mówi święty Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, gdzie mówi, owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. Można więc próbować systematyzować te różne działania Ducha Świętego właśnie w takim obszarze. A co tej, Kościół jak najbardziej charyzmatyczny.
Co tej odnowa, właśnie odnowa? Czego nie, na przykład nie otrzymamy uczestnictwa w rutynowym życiu parafialnym? Dlaczego ludzie wierzący szukają tych różnych wspólnot? Czy potrzebują także jakichś takich właśnie emocjonalnych, no powiem, wrażeń? No jeżeli się kogoś widzi, że prorokuje albo mówi w językach, to są takie sytuacje no takie niezwykłe.
Oczywiście są takie, które poszukują sensacji. I chyba przez całą historię takie były osoby, które no, szukały jakichś cudownych medalików, cudownych przedmiotów. I myślę, że takie osoby są też w grupach charyzmatycznych, że tutaj znajdują taką pożywkę na te swoje pragnienia. Ale myślę jednak, że w ogóle odnowa charyzmatyczna przyniosła taką otwartość na Ducha Świętego, taką świadomą otwartość. Ja myślę, że ta świadomość, przynajmniej w moim życiu tak było, że to była przede wszystkim taka świadomość, że On jest obecny, że ja mogę z Nim rozmawiać, mogę no, modlić się do Niego, wielbić Go, żyć w Nim i prosić Go o różną mądrość, prowadzenie w różnych konkretnych sytuacjach życiowych. To było dla mnie, a byłem wtedy studentem, to było dla mnie no, jedna z takich największych życiowych przemian, kiedy świadomie zacząłem odnosić się do osoby Ducha Świętego jako Boga obecnego na co dzień w moim życiu.
Tak, to jest właśnie bardzo ciekawa myśl z tego powodu, że często i słusznie, bardzo słusznie w tych wspólnotach, które tak potocznie nazywamy charyzmatycznymi, powraca takie hasło, czy takie wezwanie, że powinniśmy szukać dawcy, a nie darów. Czyli jeżeli właśnie, tak jak pani wspomniała, są takie osoby, które koncentrują się na tych spektakularnych zjawiskach, że ktoś upadnie w czasie modlitwy, ktoś inny mówi nieznanym językiem albo prorokuje i to jest dla niego taką pożywką, to często właśnie zatrzymuje się na tym poziomie emocjonalnym. Nie dochodzi bardziej do takiego poziomu duchowego. Częściowo pewnie tak, ale chodzi o to, abyśmy szli w głąb, czyli właśnie koncentrowali się na osobie Ducha Świętego, a nie zatrzymywali się na samych Jego darach. I dlatego, jeśli mówimy o osobie Ducha Świętego, to warto taką ciekawą historię przytoczyć. Ja jestem biblistą, teraz pracujemy nad kolejną, już 6. edycją Biblii Tysiąclecia, czyli powstaje, można powiedzieć, nowe w pewnym sensie tłumaczenie albo rewizja 5. wydania. Tłumacząc więc Biblię, pochylamy się i już też porównujemy różne tłumaczenia, które do tej pory się pojawiły, powiedzmy w języku polskim. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale pewnie także w tym ostatnim 5. wydaniu Biblii Tysiąclecia mamy już zostawione dziwne słowo paraklet w odniesieniu do Ducha Świętego.
Właśnie.
Gdybyśmy porównali dotychczasowe tłumaczenia, to mamy tam, najczęściej to jest z 3. wydania, pocieszyciel, prawda? Parakletos grecki jest tłumaczony jako pocieszyciel. W innych wydaniach mamy obrońcę, orędownika, wspomożyciela. Mamy więc całą taką plejadę różnego rodzaju rzeczowników, które częściowo oddają to, kim jest Duch Święty, ale żaden z nich nie oddaje tego w pełni i dlatego redakcja tego 5. wydania postanowiła pozostawić parakleta, co moim zdaniem jest troszkę niefortunne, bo o ile ktoś jeszcze rozumie, kim jest obrońca, wspomożyciel, pocieszyciel.
A paraklet to kto?
To paraklet to już zupełnie nikt tego nie rozumie, prawda? Otóż w starożytnych greckich miastach polis po grecku, były czasem takie osoby, które nazywano parakletem. Kto to taki? To człowiek, który się cieszył nieposzlakowaną opinią. Był uznawany za absolutnie szlachetnego, prawego. I dla przykładu, gdy odbywał się sąd nad kimś, ktoś został oskarżony, wymyślmy na przykład o kradzież. I w sali sądowej właśnie trwa rozprawa sądowa. Jeśli taki człowiek uznawany za parakleta przyszedł i stanął obok oskarżonego i na przykład położył mu rękę na ramieniu, albo tylko zwyczajnie stanął, natychmiast przerywano rozprawę i ten człowiek zostawał uniewinniony. Dlaczego? Bo paraklet nigdy nie wstawiłby się za kimś, co do kogo nie ma stuprocentowej pewności, że jest niewinny. I popatrzmy, że w tym właśnie, może ktoś taki, nie wiem, mi przychodzi na myśl Matka Teresa z Kalkuty, czy święty Jan Paweł II. Wydaje się, człowiek takiej nieposzlakowanej opinii, każdy z tych rzeczowników, obrońca, pocieszyciel, wspomożyciel, orędownik, no, oddaje jakiś aspekt tego, kim jest grecki parakletos, ale nie oddaje tego w pełni. Otóż Duch Święty jest tym, który staje przy każdym z nas i mówi, on jest niewinny, bo krew Jezusa przelana na krzyżu obmyła go z każdego grzechu. Właśnie dlatego ten termin paraklet pojawia się w Ewangelii Świętego Jana.
Przypomnę Państwu numer telefonu tej audycji 12 630 64 31 i adres mailowy wiara@radiokrakow.pl. Rozmowa o wierze, przed mikrofonem Anna Łoś. Kościół czy charyzmatyczny to temat, z którym mierzymy się w audycji poświęconej zesłaniu Ducha Świętego, Zielonym Świątkom, czyli to kalendarz przyniósł nam temat naszej rozmowy. Przypomnę przy telefonach ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista prowadzący wspólnotę Porta Celi i Antoni Tompolski, członek zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, założyciel wspólnoty Góra Oliwna. Co się dzieje? Czy czegoś brakuje w Kościele katolickim jako takim, skoro jednak ludzie, bardzo, to jest taka właśnie tendencja, może także w Kościele polskim, ale zwłaszcza poro takich poszukiwań jest na przykład w kościołach w Ameryce Południowej. Mianowicie odchodzą do kościołów, do innych denominacji, prawda, tak zwanych tych pentekostalnych. I to się mówi, że to jest pewnego rodzaju zagrożenie dla katolicyzmu.
Ja może chciałbym się odnieść do, jeśli mogę rozpocząć ten cykl naszej rozmowy. Też mam zaszczyt być członkiem w Konferencji Episkopatu Polski, takiej sekcji Komisji Nauki Wiary. I ostatnio w czasie naszego spotkania przedstawiane były takie dane statystyczne. I proszę sobie wyobrazić, to jest coś, co mnie bardzo uderzyło. Na świecie obecnie mamy około 1 250 000 000 katolików. 1 250 000 000. Dalej, 850 000 000 protestantów, tych tradycyjnych kościołów protestanckich oraz 260 000 000 prawosławnych. I do tej pory to były takie trzy główne nurty w Kościele. I teraz uwaga, z tych wszystkich chrześcijan, 1 250 000 000 katolików, 260 prawosławnych i 850 000 000 protestantów, 1 000 000 000 ludzi prawie przyznaje się do takiego nurtu charyzmatycznego. Czyli oni trwają w tych swoich kościołach, powiedzmy tradycyjnych, ale przeżyli takie odnowienie wiary, które jest właściwe dla tego ruchu charyzmatycznego. I tutaj ma pani redaktor rację, tworzy się, tak niestety myślę, czwarty nurt, taki właśnie nurt charyzmatyczny, tak zwanych wolnych kościołów. Ci, którzy je tworzą, właśnie choćby w Ameryce Południowej czy w Afryce jest bardzo dużo takich, nie utożsamiają się z żadnym z dotychczasowych trzech nurtów, również nie utożsamiają się z protestantami, tylko tworzą tak zwane wolne kościoły. Mamy więc z jednej strony do czynienia z takim silnym ożywieniem wiary i przylgnięcia do Boga, właśnie poprzez odkrycie tego, kim jest Duch Święty, ale też niestety to powoduje kolejny podział w Kościele.
Myślę, że taką sytuację właśnie społeczną Kościoła dosyć dobrze ujmuje taki dokument z Synodu Biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów z Aparecidy. To w zasadzie ten dokument pojawił się też po polsku, jak
tak, bardzo ważny, rozpatrywany.
Papież Franciszek, tak został wybrany. No i w tych dokumentach z Aparecidy pojawia się ten problem opisany, że właśnie w Ameryce Południowej bardzo dużo ludzi odchodzi od Kościoła katolickiego, ale nie odchodzi w świat, czyli takiej powiedzmy agnostyczno-ateistycznej przestrzeni, tylko przechodzi do kościołów zielonoświątkowych. I znowu tutaj pewnie motywacje są różne, nie? Ale no to, co mnie tam uderzyło, że w tym dokumencie, próbuje się to zrozumieć i próbuje się nawet uczyć od tego podejścia charyzmatycznego, czyli jak gdyby, co jest w tych kościołach charyzmatycznych, co pociąga tych ludzi, a czego my w naszym kościele nie byliśmy w stanie im dać duszpastersko, nie? Czy to tylko i wyłącznie są takie rzeczy, których my no, nie bylibyśmy w stanie uczyć, czy też są tam takie rzeczy, których po prostu my nie podejmowaliśmy z różnych powodów, nie? Ale są w tradycji kościoła.
A czego no nie raczej, podejmowano właśnie z różnych powodów?
Znaczy, powiem tak, że ta ocena, wydaje mi się, tam nie ma chyba takich jednoznacznych, ale wydaje mi się, że to jest taka moja opinia, co prawda oczywiście też zasłyszana gdzieś, że w ogóle po stronie protestanckiej jest znacznie bardziej intensywna opieka duszpasterska. I to jest tak, że tam naprawdę, no w ogóle kościoły te lokalne, czyli w naszym rozumieniu takie nawet parafie, nie, są dużo mniejsze.
Czyli jest indywidualizowane, prawda? 10, to jest łatwiej
w Polsce
wtedy,
parafia,
tak?
10 tysięcy w mieście parafia, nie? To jest przeciętna parafia, podejrzewam, może nawet jest większa. Tam 100 ludzi w kościele to jest już spory kościół, nie? Czyli on ma pastora i on z tych wszystkich ludzi zna po imieniu, on się z nimi rozmawia, on ich odwiedza po południu, po pracy i tak dalej, więc to jest pierwsza rzecz, nie? No i też oczywiście nie neguję, ja tylko tak z dokumentu, który już jakiś czas temu czytałem i to, co pamiętam, no ale też wydaje mi się, że no, jest atrakcyjne to przedstawienie osoby Ducha Świętego. No wiem, że często to są takie sytuacje bardzo naciągane i nie zawsze byśmy się z nimi utożsamili, ale jest też wiele kościołów tam zielonoświątkowych, charyzmatycznych, które naprawdę szukają duchowości. Chociaż nie są związane z tradycją katolicką, to jednak no, ludzie w nich odnajdują jakiś sens życia w Bogu.
No i to może jest ważne też, prawda?
Ten dokument też to zauważa, nie, że to nie jest tak, że pomimo, że my no, wierzymy, że w naszej tradycji jest ta pełnia środków zbawczych, nie, to mimo wszystko sposób jej prezentacji jest być może tak ubogi, że po drugiej stronie, jeżeli nawet nie ma w pełni tych środków, to jednak jest tak dobry sposób ich prezentacji, że to staje się bardziej pociągające dla tych ludzi i w sumie też bogatsze duchowo w rezultacie. Nie?
Czy moglibyście mi opowiedzieć o swoich wspólnotach właśnie? Czy we wspólnocie Porta Celi, to w takim razie Brama do Nieba, tutaj animatorem tej wspólnoty jest państwa i moim gościem profesor Mariusz Rosik. Co to za wspólnota?
To jest wspólnota, która wyrasta z duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu. Wyobraźmy sobie, to było 25 lat temu, kiedy młodzi ludzie kończyli wtedy studia i trwali w duszpasterstwie akademickim. Wielu z nich było także związanych z ruchem Światło Życie, czyli potoczną oazą założoną przez księdza Brachnickiego. I ukończywszy studia, takie więzy silne pomiędzy nimi powstały, że postanowili trwać dalej we wspólnocie. I tak zrodziła się zwyczajna wspólnota modlitewna, wyrastająca z jednej strony jedną nogą z duszpasterstwa akademickiego, drugą z ruchu Światło Życie, a na to wszystko nałożyło się jeszcze właśnie takie doświadczenie odnowy charyzmatycznej, bo w pewnym momencie tej swojej formacji ci wtedy młodzi absolwenci studiów przeżyli tak zwane seminarium odnowy w Duchu Świętym i od tamtego czasu, to już jest 20 pewnie lat, spotykają się. Ja towarzyszę im pewnie od 12 może lat.
Spotkania i co, dar języków, prorokowania, takie historie się u was zdarzają, czy niekoniecznie?
Takie historie się zdarzają, natomiast nie jest to w jakiś taki bardzo spektakularny, bardzo to nie jest takie podkreślane, raczej tak bardzo spokojnie. Z tego powodu, że czerpiemy również z tego doświadczenia i myślę, że to warto w naszej audycji podkreślić, że pokazaliśmy pewne zagrożenia odejścia od Kościoła katolickiego, ale 52 lata temu w lutym, od 17 do 19 lutego, odbyły się takie rekolekcje, które przeszły do historii jako Weekend w Duquesne. Grupa około 30 studentów w Stanach Zjednoczonych, katolików, przeżyła swoje rekolekcje weekendowe i to tam narodziła się charyzmatyczna odnowa w Kościele rzymskokatolickim, która to odnowa dzisiaj ma już oczywiście swoje umocowanie przy Watykanie. Mamy taką specjalną instytucję założoną przez papieża Franciszka o nazwie Charis, czyli łaska, która skupia wszystkie te nurty charyzmatyczne od 52 lat żywo obecne w Kościele katolickim. I trzeba powiedzieć, że to doświadczenie charyzmatyczne pozwala pogłębiać to, co jest typowo, powiedzmy, katolickie. Czyli tutaj mam na myśli, mówił Pan o środkach zbawienia, głównie życie sakramentalne, prawda? Bo w kościołach protestanckich nie mamy wszystkich sakramentów tak, jak w kościele katolickim, a to doświadczenie charyzmatyczne pozwala głębiej rozumieć, czym są sakramenty i odkryć, że jednak one są dużo ważniejsze niż te takie spektakularne przejawy Ducha Świętego, często troszkę emocjonalne.
Bardzo króciutko jeszcze poproszę pana Antoniego Tompolskiego o tej Górze Oliwnej. Gdzie tam się wybieracie wysoko?
No, to jest charakterystyczne, myślę, bo nasza wspólnota też powstawała w ramach duszpasterstwa akademickiego księży misjonarzy w Krakowie, w miasteczku studenckim, więc to jest ta historia i nasza historia jest związana bardziej z kursem Alfa, obecnie Alfa, więc...
Bardzo podobnym zresztą do seminarium Odnowy Wiary.
Tak,
ten kurs Alfa jest...
do innych narzędzi też ewangelizacyjnych, to prawda. No niemniej w naszym przypadku to było właśnie to, że tutaj ksiądz, w zasadzie jeszcze w to nie byłem zaangażowany też, kurs Alfa był wcześniej, a później dopiero powstała z tego wspólnota i ta wspólnota w zasadzie tutaj łączyła w sobie kilka różnych takich duchowości, bo akurat na ten kurs chodzili też franciszkanie i klerycy franciszkańscy, więc taka duchowość franciszkańska była misjonarska duchowość, jest też blisko byliśmy szkoły En Christo, tutaj blisko Krakowa, no i też jakaś duchowość Alf, też moje doświadczenie osobiste, które jest też z oazy związane, ale też z duchem misyjnym MT28, więc te wszystkie różne tradycje tutaj jak gdyby się zeszły, no i fajny owoc powstał, bardzo no, dynamiczny.
Jednym słowem, dzisiaj macie święto charyzmatycznych wspólnot.
Tradycyjnie nowa, chyba wszystkie nurty świętują to wspomnienie, jakąś różnicę zesłania Ducha Świętego.
Te szczególne zielone świątki w pandemii, proszę Państwa. Bardzo Panom dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że gościłam księdza profesora Mariusza Rosika, biblistę prowadzącego wspólnotę Porta Celi i Antoniego Tompolskiego, członka zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, założyciela wspólnoty Góra Oliwna. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś. Do usłyszenia.